11 minut po godzinie 21 przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej będzie koszykówka. Oprócz tego unihokej, siatkówka, tenis stołowy i tenis ziemny. Zatem startujemy. Teraz zielonogórscy koszykarze mają dosyć napięty grafik. Wczoraj grali w lidze VTB z jej liderem, z Uniksem Kazań i tak się zastanawialiśmy, jak to spotkanie może przebiegać, no bo Zastal na miejscu ostatnim w tabeli, no a przyjechał tutaj najlepszy zespół, też uczestnik także elitarnych rozgrywek Euroligi. Niektórzy mówili, że może być to takie starcie Dawida z Goliatem, inni spodziewali się, że może być to wyrównany mecz. No i co ciekawe, przez większość tego pojedynku zielonogórzanie prowadzili w hali CRS z tym rosyjskim potentatem, tam wielu naprawdę klasowych zawodników z przeszłością, chociażby w słynnych rozgrywkach NBA. No i ostatecznie zielonogórzanie przegrali 80-85, ale brawa dla nich za walkę. Jak już mówiłem, przez większość meczu prowadzili. Po pierwsza kwarta wygrana 22-25, druga 29-21. No i po pierwszej połowie Zastal prowadził różnicą 15 punktów, 51-36. No ta druga połowa, no szczególnie tak ostatnie 15 minut i szczególnie ta ostatnia czwarta kwarta, no już taka dobra nie była. Trzecia kwarta przegrana 16-25, czwarta 13-24, no i ostatecznie ta końcówka nie należała do zielonogórzan, tylko należała do Uniksu Kazań, który odniósł kolejne zwycięstwo w lidze VTB i umocnił się na jej czele. Po tym spotkaniu rozmawiałem z jednym z zielonogórskich koszykarzy.
Andrzej Mazurczak, zawodnik Zastalu. Jakie emocje panu towarzyszą po tym dzisiejszym meczu?
Disappointed, nie wiem jak to po polsku powiedzieć.
Rozczarowanie.
Rozczarowanie. Tak, myślę, że mogliśmy wygrać ten mecz. Myślę, że wygrywaliśmy przez 35 plus minut ten cały mecz, może 38, nie wiem ile dokładnie. No wiedzieliśmy, jaki to jest przeciwnik. Unix ostatnio grają na dobrą koszykówkę, wygrali z Barceloną, VTB numer 1, w Eurolidze też może tam ta 5-6, to naprawdę może najlepsza drużyna w Europie w tym momencie. No, myślę, że bardzo dobrze graliśmy, ale troszeczkę spokoju nam zabrakło w drugiej połowie.
Bo sił nie zabrakło?
Myślę, że nie. To jest taki mecz oczywiście, że takie mecze każdy chce grać. Każdy nie musi być jakąś dodatkową motywację, pokazać się z najlepszymi graczami w Europie. To myślę, że energii nie. Po prostu spokoju nam, myślę, że zabrakło.
A czy przebieg tej pierwszej połowy szczególnie dla pana jest trochę zaskoczeniem?
Nie, myślę, że nie. Oczywiście, tak jak mówię, że to jest bardzo dobry drużyna, ale też mają ciężki schedule. Parę dni temu grają Barcelona, teraz grają nami, a teraz za parę dni z Real Madrid. Tak samo jak my. Każdy dzień jest inaczej. Też nie wie, że kto jest świeży, kto nie jest. To myślę, że nie. Tylko po prostu dzisiaj mieliśmy mecz, oni też mieliśmy mecz i wyszliśmy z dużą energią. I myślę, że to nam pomogło przez te 40 minut.
No właśnie, jak taki rywal przyjeżdża, to chyba trener nie musi jakoś specjalnie motywować zespołu.
Nie. Myślę, że nie. Oczywiście wiemy, jakie to jest drużyna, jakie to są zawodnicy i każdy chce zmierzyć z nimi. To myślę, że to nie musi dodatkowe motywacje. Każdy chce taki mecz grać.
Czuć było wsparcie kibiców. Oni w tych trudnych momentach, kiedy właśnie szczególnie w końcówce mocno was wspierali.
Tak. Wspierają, tak jak mówiłem wcześniej też, że kochamy ich. Chcemy, żeby było jak najwięcej kibiców na fali, bo naprawdę dawają nam doping. Myślę, że to pomaga nam i cieszymy się z tego. Będziemy robić wszystko, żeby nasza gra fajnie wyglądała i myślę, że dzisiaj mogą być zadowoleni od nas.
Wspomniał pan o tym napiętym waszym też grafiku. No, w tydzień czasu rozegracie 3 mecze, jak dobrze liczę.
Tak. Teraz mamy ciężki termin. No, gramy w środę, później chyba w piątek, później znowu za parę dni. No, teraz będzie też tak, bo ostatnie parę tygodni wiemy, że COVID był i każdy miał przerwę i teraz te mecze będą tak przekładane. No, będzie ciężko, ale myślę, że to też fajnie, bo każdy chce grać więcej niż trenować.
Pan się cieszy w piątek z powrotu do Domurowy Górniczej?
Troszeczkę tak, powiem szczerze, że tak. Tam naprawdę miałem fajny rok w zeszłym roku, spotkałem naprawdę fajnych ludzi, co do tej pory trzymam kontakt. I to był tak mój pierwszy raz tak w Polsce na długo. Oczywiście jak byłem młodszy, to byłem tutaj na wakacje, ale to był pierwszy raz tak na długo i myślę, że przecież tam Dąbrowa jest w moim sercu i zawsze będzie, to no cieszę się, że mogę tam wrócić, bo też będzie mój pierwszy raz w tak karierze, że wracam do klubu, co przedtem grałem.
A chciałem jeszcze zapytać o dwóch nowych zawodników, fakt, że oni trenują z wami, ale nie zagrali, jak generalnie jakie wrażenie po tych paru dniach zrobili na panu?
Pozytywne, pozytywne. Myślę, że obaj gracze przychodzą tutaj z dużą energią, chcą pomóc w drużynę i też jest dobrze dla nich teraz popatrzeć te ostatnie dwa mecze, a zobaczyć jak gramy. Też mogą zobaczyć też, jak oni mogą nam pomóc. Też jest łatwiej tak niż wchodzenie bez patrzenia gry tak, i nie wiedzą, co robi. Trenują z nami, tak jak mówię, wszystko jest pozytywnie teraz i oby tak dalej było.
Pana zdaniem, jeżeli, bo dramę wiadomo jest na tym tryoucie, jeżeli obaj już będą zdolni do gry, to już będzie taki kompletny zastal według pana?
Kompletny, oczywiście, bo mamy więcej graczy teraz. Nie wiem, ile dokładnie byśmy mieli, ale tak, myślę, że obaj mogą nam pomóc na obwodzie, po na obwodzie i też Usman pod koszem, nie? To myślę, że tak, obaj gracze myślę, że dobrze wyglądają i oby było tak dalej i żeby zdali te testy i tak dalej.
Tyle rozgrywający NEI za staru BC Zielona Góra, Andrzej Mazurczak, zwany także Endim Mazurczakiem. Jeszcze raz przypomnę, ten środowy mecz z PGE z Płynią Stargard został odwołany, odbędzie się w innym terminie, natomiast najbliższy mecz zielonogórskich koszykarzy czeka w piątek na wyjeździe z MKS-em Dąbrowa Górnicza, a ci nowi zawodnicy, jeszcze dodam, o których na samym końcu rozmawiałem z Endim Mazurczakiem, to jest Paul Jackson i Ousmane Dramé. W przypadku tego drugiego podkoszowego na początku mówiło się o tygodniowym tryoucie, a najnowsze wieści są takie, że ten tryout, czyli taki sprawdzian po prostu tutaj na miejscu, on też będzie badany dokładnie, szczegółowo, bo kilka miesięcy temu przeszedł operację, także ten tryout z 7 dni na około miesiąc czasu został, z tego co udało mi się ustalić, przedłużonym. To tyle, jeżeli chodzi o koszykówkę w dzisiejszym magazynie sportowym. Chwila muzyki i następnie będzie u nich hokej. 21 minut po godzinie 20, no to zgodnie z obietnicą, zgodnie z zapowiedzią, teraz porozmawiamy o Unii Hokeju. Zajmująca czwarte miejsce w Ekstralidze drużyna pierwszego LO UKS Floorball Gorzów przegrała u siebie w minioną sobotę z plasującą się oczko wyżej Szarotką Nowy Targ 3-6. Tym samym wicemistrzowie Polski na 4 kolejki przed końcem fazy zasadniczej odskoczyli gorzowianom na 3 punkty. No i dzięki temu są bliżej uniknięcia w półfinałach play-off Mistrza Polski, kroczącej w tym sezonie od zwycięstwa do zwycięstwa Bańkówki Zielonka.
Daniel Chochowski, kapitan gorzowskiej drużyny. Mecz prestiżowy, mecz ważny dla was w układzie play-offów, przegrany. Mam wrażenie, że za późno ten pościg taki, bo ta końcówka była fajna, kilka sytuacji stworzonych, ale za późno.
No to prawda, rzeczywiście mecz całkowicie się nie ułożył po naszej myśli. Od początku nie szło nam rozgrywanie piłki, piłka nam odskakiwała, podstawowe błędy techniczne. Do tego, no mimo nacisku, to jednak te bramki były dosyć przypadkowe drużyny Szarotki, ale trzeba przyznać, że jednak...
Nawet samobój był,
ale trzeba przyznać, że jednak w przeciągu całej gry był to jednak lepszy przeciwnik.
No i Szarotka jest bliżej tego trzeciego, teoretycznie lepszego miejsca. No nie ma tragedii, wiadomo, bo w play-offach będziecie, ale pewnie no to jest wszystko istotne.
No nie, trzecie miejsce jednak było dla nas ważne, żeby nie trafić w półfinale na Mistrza Polski. Teraz wydaje mi się, że już nawet matematycznie szans nie mamy.
Czy matematycznie są, ale...
Tak.
No przydałoby się w Zielonce pewnie wygrać, ciężko będzie.
Tak, musielibyśmy wygrać już wszystko do końca, a przeciwnik musiałby się przegrać z jakimiś dużo słabszymi rywalami. No ale sezon się nie kończy, będziemy grać jak najlepszy niż hokej do końca sezonu, żeby już też wypracować może tą lepszą dyspozycję na play-offy.
Maciej Helman, szkoleniowiec gorzowskiej drużyny, 3 bramki. No mało, żeby marzyć o zwycięstwie z takim zespołem, zwłaszcza jak Szarotka.
Tak, to prawda, no 3 bramki, szkoda, że po ich stronie, nie naszej, ale generalnie z gry, z zaangażowania, bo z wyniku nie jestem zadowolony, ale z zaangażowania zespołu, z waleczności jak najbardziej. Szanse jeszcze mamy w tych rozgrywkach. Jeżeli będą play-offy, myślę, że z taką walecznością, jak tutaj pokazaliśmy, możemy coś zbudować. szkoda bramki samobójczej, szkoda przypadkowych bramek, które Szarotka potrafiła wykorzystać. Jednak okazało się, że są mistrzami w takich niczyich piłkach i to wykorzystali bardzo dobrze. Z gry może nie przedstawiało to takiego jakby zagrożenia, ale no przypadkowe piłki, mówię, potrafili wykorzystać i zrobili to super. Nasz zespół cały czas boryka się z kontuzjami, z tym wszystkim. Także mamy ciągle podstawowych zawodników.
Właśnie dzisiaj kolejna Dawid Połomka podkręcił kostkę.
No, tak się zdarza. Myślę, że to jest tylko kostka, tak lekko mówię, podkręcona, ale że wróci jak w miarę szybko, bo nie mamy już tutaj zmienników, żebyśmy mogli coś zrobić. Praktycznie gramy optymalnym składem, jedyny jaki mamy, także no, musimy przeczekać do końca ten trudny okres. Ciągle liczymy, że pozostali zawodnicy wrócą i wspomogą nas w grze. No, ale bądźmy dobrej myśli. Zawodnicy pokazali waleczność, dynamikę. Szkoda, że też pokazali trochę gorącej krwi i za dużo tych chwał, bo to nam na pewno nie pomaga w grze. Ale ja jestem mimo wszystko optymistą i wierzę, że gra jeszcze się nie skończyła.
Gra jeszcze się nie skończyła, chwila przerwy jeszcze teraz będzie, tak trochę teraz poszatkowany ten kalendarz, ale mówię tak, jak też tu patrzyłem, ten moment, gdy już Szarotka trochę chyba bardziej kontrolowała wynik, brakowało jednak takich klarownych sytuacji wcześniej, może w tych ostatnich minutach.
Brakowało spokoju i to, że byliśmy dynamiczni, to jedno, tylko że z tej dynamiki powinna się stworzyć sytuacja strzelecka, a tego brakowało. Jedna bramka nie zmieniła wyniku. Może trochę lepiej to wygląda, ale naprawdę nie tego oczekuję, żebyśmy walczyli, zderzali się ze ścianą, a nie potrafili strzelić w okno. No to tak trochę boli. Zakładam, że trochę tych meczy, no szkoda, że mamy te mecze tak rzadko i przez to nie możemy stworzyć jakby sobie swojego obrazu tej gry.
Jeden w lutym, dwa w marcu, jeden w kwietniu.
No i to no teraz w lutym będziemy mieli chyba dwa mecze, bo jest przełożony mecz z Góralami, jest tej ostatniej kolejki, także 6 gramy z Góralami, a później będziemy grali, zdaje się, z Zielonką. I to będzie no, z liderem obecnym, także to nie będzie łatwy mecz, ale...
Zostanie wyjazd do Czerwieńska i...
No i jeszcze Łochów.
I Łochów, tak.
Tak, to będzie koniec tego sezonu grupowego. Jeżeli będą play-offy, no na razie wskazuje, że będziemy mieli 4. miejsce, więc z Zielonką będziemy się spotykać w play-offach. To nie jest nic dobrego, no ale może to jest dobra szkoła na przyszłość.
29 minut po godzinie 21. W tej części dzisiejszego programu porozmawiamy sobie o siatkówce. W grupie pierwszej, drugiej Ligi Sobieski Żagań sprawił ostatnio niemałą niespodziankę, trzeba przyznać, pokonując u siebie wicelidera rozgrywek Anioły Toruń 3-2. Dokładnie takim wynikiem zakończył się ten pojedynek. A te toruńskie Anioły to jest drużyna, której co ciekawe współwłaścicielem jest siatkarz reprezentacji Polski Wilfredo Leon. No i Torunianie przegrali dwa pierwsze sety w Żaganiu po walce kolejno do 23 i do 22. W secie trzecim zwyciężyli już do 15, natomiast w czwartym do 20. No i mieliśmy remis w spotkaniu 2-2, natomiast tiebreak już należał do Żaganian, którzy zwyciężyli ostatecznie 15-12, no i w całym meczu, jak już wspominałem, 3-2. Jeżeli chodzi o Sobieskiego, no to sporo w ostatnich tygodniach mówiliśmy o ich problemach kadrowych. Tam był nawet problem, żeby po prostu zebrać zawodników i zrobić taki porządny trening. Był problem też z zebraniem składu na mecz. W dużej mierze też ze względu na powołania zawodników, którzy są na co co dzień zawodowymi żołnierzami. No i oni wyjeżdżali do służby na wschód, tam na granicę z Białorusią. No jednak jak na razie wydaje się, że to najgorsze już jest za ekipą z Żagania, no bo w trzech ostatnich meczach zespół trenera Krzysztofa Dobka odniósł zwycięstwa. No a na tym sobotnim pojedynku z Aniołami był Krystian Machalica i na miejscu rozmawiał ze szkoleniowcem właśnie Sobieskiego.
Trenerze, na początek, po tej nerwówce, pan jest zadowolony generalnie ze stylu, bo zwycięstwa pewnie tak, ale ze stylu?
Nie interesuje mnie zupełnie styl. Są dwa punkty. Zły jestem na czwartego seta, bo mieliśmy na styku 20-21 i poszła seryjka po tam decyzji sędziego. Długa przerwa. Myślę, że jednak sędzia miał rację przy tej sytuacji, a my się zdekoncentrowaliśmy i poszły nam trzy punkty z rzędu. To tylko na to mogło być zły, natomiast nie mogę być na chłopaków zły. Z wiceliderem 3-2. Dźwigamy się coraz wyżej w tej tabelce, zbieramy punkty. Poprzedni weekend, dwie wygrane, dzisiaj trzecia. Ja przypominałem chłopakom wczoraj na odprawie, że przypomnijmy sobie historię z poprzedniego sezonu, gdzie pokazywaliśmy zwycięstwa z rzędu trzecie, czwarte, piąte, siódme i zacznijmy się w to bawić. I dzisiaj znowu fajnie to wyszło.
To był bardzo emocjonujący mecz w ogóle. Niech przykładem będzie to, że w pewnym momencie tam pan się prawie pożarł z trenerem gości. Tam doszło do jakiejś wymiany słownej pod siatką.
No to są emocje. Zespół w tiebreaku z Torunia dużo rzeczy wymuszał. Wygrał raz kontrowersyjną sytuację, drugą naszą piłkę w obronie znowu wygrał. Później ewidentny aut, trzeci raz wymuszali, więc no ja nie mogę na to pozwolić. I moi chłopacy z zespołu też, ja mówię, że nie możemy być harcerzami. Gramy w siatkówkę, ale pod siatką niestety nie możemy sobie pozwolić wskoczyć na głowę, że tak powiem. A ja jestem ostatnią osobą, która by zeszła pokonana z okrętu. Mieliśmy duży kryzys w listopadzie, w grudniu, ale myślę, że powolutku się z tego dźwigamy. Różne sytuacje były, różne przemyślenia, natomiast powiedziałem nie zejdę z tego okrętu. Będziemy walczyć, podbudowałem chłopaków, oni siebie przyjechały, tak zwane posiłki ze Szczecina, którzy też chłopaki ze Szczecina dali naszym impuls. Dzisiaj bez nich i też można wygrać jeszcze mocniejszym przeciwnikiem niż Poznań, także myślę, że zwycięstwa zawsze budują, porażki rujnują. Ja nie zejdę z tego pokładu, dopóki spokojnie się nie utrzymamy. W przeciwieństwie tutaj do niektórych zawodników, tutaj pstryczek taki, nazwisk nie będę wymieniał.
No właśnie, o tych zawodnikach ze Szczecina. Wspomagacie się nimi? Dzisiaj zdaje się, no ich nie było. Jak jest w zasadzie ich sytuacja? Oni trenują z drużyną, oni są przeznaczeni do niektórych tylko spotkań?
Dokładnie tak. To jest zagrywka nasza pokerowa. Ja poszedłem wabank dwa tygodnie temu, z zarządem się spotkaliśmy. Cieszę się, że zarząd mi ufa. To, co ja powiem, mówią, że to jest święte, że ja mam rację, że to wyjdzie. Wierzyli we mnie, ja wierzyłem w tych chłopaków ze Szczecina. Dołożyli dwie duże cegiełki tydzień temu, 5 punktów zdobytych w 2 meczach. Także trafione w 10. To są doświadczeni zawodnicy i oni będą przyjeżdżać na trening przedmeczowy i na wybrane mecze. Tak sobie to ustaliliśmy i ja będę decydował, na które mecze przyjeżdżają i będą wzmacniać zespół.
Ta formuła na razie się sprawdza pana zdaniem? Taka formuła, w której zawodnicy nie trenują regularnie z drużyną?
To dużo by powiedzieć. To są doświadczeni zawodnicy, ci trzej ze Szczecina. To jest w ogóle wariacki sezon jak na ten czas, bo na przykład Maciej Kleinschmidt po miesiącu bycia na granicy dzisiaj wyszedł i też bardzo dobrze zagrał, także też tutaj można było się zastanowić, czy może on MVP nie dostanie. Natomiast rozgrywający nasz młody dzisiaj fajnie tą grą pokierował, nie zagotował się. Ja mam poukładane w głowie, jak będziemy ustawiać ten skład. Ja się cieszę, że wreszcie w poprzednim tygodniu w tym miałem 14, teraz miałem 12, 11 zawodników, wreszcie mogę rotować, a nie zaglądać w kwadrat i tak naprawdę jedna zmiana, bo tak mieliśmy przez dłuższy okres czasu.
Artur Haberski, chciałem o niego zapytać, kiedyś tutaj trener prężnie angażował się w siatkówkę w Żaganiu. Jaka jest teraz jego sytuacja? On pełni jakąś formalnie funkcję w Sobieskim Żagań?
Oczywiście, Artur Haberski cały czas jest w klubie, jest wiceprezesem, wspomaga mnie mentalnie. Razem wpadliśmy na ten pomysł, żeby tych chłopaków ściągnąć. On cały czas jest duchem i sercem. Ostatnio jego sprawy zawodowe trochę dłużej zatrzymały, nie bywał, ale też tutaj wspomagał zespół, jak pamiętamy, z Nową Solą, kiedy ja troszeczkę zaniemogłem zdrowotnie. Stał tutaj przy zespole. Szkoda, że się tam nie udało też czegoś urwać. Natomiast Artur cały czas jest z nami duchem. Już już na pewno mam w biurze klubu 2 albo 3 od niego połączenia nieodebrane, bo czeka na to, żebym przekazał mu wynik, także Artur jest na dobre i na złe z nami.
Najgorsze już za wami w tym sezonie, bo no, byliście no, prawie że na dnie, może całkowicie na dnie, teraz te 3 zwycięstwa pod rząd, to chyba już te ciemne chmury gdzieś się odganiają.
No ja zażartuję, teraz już walczymy o 4. Oczywiście to jest żart. Nie, będziemy stąpać twardo po ziemi, a po tych 2 zwycięstwach z poprzedniego weekendu chłopakom powiedziałem w środę, bo lekkie rozluźnienie było na treningu, że panowie, szybko zejdźmy na ziemię. To jest tylko 5 punktów do tabelki i dalej walczymy, bo jeszcze nam tych kilka punktów potrzebnych. Natomiast powolutku się oddalamy z tej strefy spadkowej. Ja myślę, że będziemy grać coraz lepiej, bo zwycięstwa zawsze budują, porażki rujnują. Mieliśmy serię takich porażek na początku sezonu, niezrozumiałych, w pełnym składzie, nawet nieraz na przewagi brakowało nam, a w tej chwili, tydzień temu w Poznaniu zrodził się naprawdę nowy zespół, dzisiaj znowu wszyscy walczyli, także myślę, że to będzie teraz szło coraz bardziej ku dobremu.
Na koniec zapytam, czy macie w planach kolejne transfery, jak w ogóle pan się zapatruje w ogóle na przyszłość drużyny, której skład był wielokrotnie w tym sezonie zmieniany?
No, to jest zwariowany sezon, ja jeszcze takiego nie miałem. Nauka, duża nauka dla mnie, wiele przemyśleń w tej przerwie świąteczno-noworocznej. Ja też z rodziną trochę odpocząłem, zresetowałem się, wyjazd na narty i na chłodno w nowym roku w to wszedłem. Dużo przemyśleń, dużo tutaj zmian, nowa taktyka naszego zespołu. Nie będę mówił jaka, od 3 meczy przynosi efekty, no ale to są efekty tego, że mam wreszcie, no przynajmniej tak jak mówię, no 11-12 ludzi do grania, jest rotacja w zespole, każdy kto wchodzi pomaga.
A będą nowe twarze?
Nie chcę mówić nie, natomiast na razie mamy, myślę, teraz trochę spokoju. Chłopaki zaczęli grać w siatkówkę wreszcie, a nie głowy zwieszać, tak jak to miało miejsce w pierwszym meczu w nowym roku ze Szczecinem. Myślę, że na ten czas na razie nie ma się co nad tym zastanawiać, bo zespół wygrywa.
Tyle Krzysztof Dobek, trener siatkarzy Sobieskiego Żagań. Jego zespół aktualnie na 8 miejscu w tabeli grupy pierwszej, drugiej ligi. W 15 meczach zgromadził 17 punktów. Do lidera Astry Nowa Sól Żaganianie tracą aktualnie 22 punkty z tego co widzę. Astra ma 39 oczek. Jeżeli chodzi o pozostałe nasze lubuskie zespoły w tej grupie, to Orzeł Międzyrzecz jest na miejscu trzecim, ma 33 punkty, a tabelę zamyka SKS Gorzów, punkty zaledwie 3. No i ostatnie 12 miejsce Gorzowian. 20 minut równiutko dzieli nas od godziny 22. Kolejną dyscypliną, którą mówimy w dzisiejszym magazynie sportowym Radia Zachód, będzie tenis stołowy. Marcin Skrzynecki, bo nim będziemy rozmawiać, to były już utytułowany zawodnik Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego Start Zielona Góra. On w minionym roku zakończył swoją bogatą karierę, no a teraz właściwie dopiero co rozpoczął pracę jako trener, dokładnie kadry narodowej niepełnosprawnych juniorów. Jak sam mówi, jako zawodnik po prostu czuje się już spełniony, sukcesów ma w swoim dorobku wiele, a no ten najważniejszy to jest złoto na Igrzyskach Paraolimpijskich. A dlaczego właśnie teraz nadszedł moment, żeby po prostu powiedzieć pas? To próbował ustalić Krystian Machalica.
Marcin Skrzynecki, były znakomity tenisista stołowy, para tenisista stołowy, były. No to jest już coś, z czym musisz się chyba utożsamiać, no bo karierę zakończyłeś.
Tak, zakończyłem już karierę. Niestety zdrowie już mi nie pozwoliło, żeby w 100% trenować tak, jakbym chciał, a na pół gwizdka nigdy nie trenowałem, więc wiem, że na dłuższą metę nie nawiążę do czołówki światowej, także myślałem, że to jest najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Wiedziałem, czy pojadę na igrzyska, czy nie. Te ostatnie w Tokio, to i tak zakończę karierę.
A w którym momencie podjąłeś taką decyzję, że to już koniec takiego profesjonalnego grania na takim poziomie?
Powiem szczerze, że ten ostatni właśnie rok cały taki do igrzysk, przez to też pandemię i tak dalej, wiedziałem, że stan zdrowia jest coraz gorszy, coraz mogę mniej trenować, muszę, że tak powiem, brać leki przeciwzapalne, żeby móc intensywnie trenować i wiedziałem, że na dłuższą metę to niestety nie da rady, więc tak myślę, ten ostatni rok zeszły to już taki był, już się oswajałem z tym, że to będzie koniec.
I w którym momencie tego minionego roku, jeśli można jakoś umiejscowić to na płaszczyźnie minionych miesięcy, w którym momencie powiedziałeś sobie dość, tak dokładnie, czy to była końcówka roku, w którymś innym momencie?
Powiem tak, to było w czerwcu zeszłego roku, był ostatni turniej kwalifikacyjny, gdzie tylko wygrany tego turnieju jedzie na igrzyska. Niestety nie udało mi się awansować tam do półfinału i do finału. Więc już sobie tak powiedziałem, że to już chyba będzie koniec, ale trenowałem jeszcze dlatego, że liczyłem, że może dziką kartę w lipcu dostanę i we wrześniu pojadę na te igrzyska. Niestety się nie udało i wtedy już się tak na poważnie myślałem, co będzie dalej, rozmawiałem z trenerami kadry, jak to dalej ma wyglądać, czy dam radę trenować na pełen gwizdek i podjęliśmy taką decyzję. No to była moja decyzja, ale oczywiście miałem wsparcie też trenerów.
Mówisz, że to była dobra decyzja, tak już z perspektywy tych kilku miesięcy, to jesteś zadowolony, czasu byś nie cofnął.
Nie, myślę, że nie, dlatego że też przeanalizowałem sobie to, co wszystko osiągnąłem przez całą karierę, praktycznie zdobyłem wszystko, co jest możliwe. Złoto na igrzyskach, Mistrzostwo Świata, Europy, wielokrotny mistrz Polski, także myślę, że jako zawodnik jestem spełniony. No i też chciałbym teraz rozpocząć tą karierę, już w sumie rozpocząłem, z końcem zeszłego roku już wdrożyłem się troszeczkę w kadrę Polski. No i teraz od tego oficjalnie jestem już od stycznia trenerem kadry Polski.
To było takie chyba bardzo płynne przejście z doświadczonego zawodnika, który był w reprezentacji, do trenera, czy jednego z trenerów, w zasadzie jak to wygląda? Za co jesteś odpowiedzialny, jaka jest twoja rola?
Znaczy ja dołączyłem po prostu do tego ścisłego sztabu takiego szkoleniowego i za co jestem odpowiedzialny za kadrę juniorów, ale również też zawodników stojących kadry seniorskiej.
I będziesz gdzieś ściągał zawodników z Zielonej Góry do kadry? Będziesz jakoś to promował?
Znaczy nie, bo kadra jest stała, tak? Tutaj tak jak dzisiaj rozpoczyna się zgrupowanie juniorów, to juniorzy przyjeżdżają z całej Polski. To są najlepsi zawodnicy z całej Polski, tej młodego pokolenia, którzy w przyszłości mają zastąpić mnie i też innych zawodników seniorów. I tak samo chodzi o seniorów, to jest skład z całej Polski, to nie są z jednego klubu.
Twoim największym sukcesem jest złoto igrzysk w Londynie?
Tak, złoto w Londynie, ale myślę, że też indywidualnie Mistrzostwo Europy zdobyłem, Wicemistrzostwo Świata oraz w drużynie właśnie z Piotrem w Londynie złoto. Zdobyliśmy też razem Mistrzostwo Europy, Mistrzostwo Świata, także wszystko razem osiągnęliśmy.
Marcin, przyjechałeś tutaj do Dżonkowa, zdaje się, w 2011 roku, by się przygotowywać właśnie do Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie i od tamtej pory zadomowiłeś się tutaj, można powiedzieć.
Tak, to prawda. Plan był taki, że przyjadę tutaj na rok, przygotować się do Igrzysk, a po Igrzyskach wrócę do Warszawy, skąd pochodzę. No ale wyszło tak, że zdobyliśmy złoto, warunki super do trenowania są tutaj w Dżonkowie, także myślę, że to była dobra decyzja, zostałem do dziś. Teraz zakończyłem karierę, ale mieszkamy tutaj z rodziną, mam dwójkę dzieci, także dobrze nam się mieszka.
I wtedy też zacząłeś tutaj działać w tym środowisku zielonogórskim, bo byłeś i zawodnikiem startu, i ZKS-u Dżonków. No ta twoja, powiedzmy, kariera się zrosła z Zieloną Górą.
Tak, to prawda. I jeszcze jako student byłem też zawodnikiem AZS-u Zielona Góra, także w momencie, kiedy już zakończyłem studiowanie, to objąłem posadę trenera sekcji niepełnosprawnych w tenisie stołowym tutaj AZS-u, gdzie to z powodzeniem idzie od lat, także jestem bardzo zadowolony też z tego. Również jestem nadal jeszcze zawodnikiem ZKS-u Dżonków, bo jakiś czas temu jeszcze, gdzie już zakończyłem w sumie karierę, to też pomagałem chłopakom w meczu, także myślę, że jestem do dyspozycji w razie czego, bo też od czasu do czasu sobie chodzę dla zdrowia po prostu pograć.
Jesteś teraz trenerem kadry polskiej. Działasz też jako trener w którymś z klubów?
Znaczy nie, w klubie nie. Działam w klubie właśnie tutaj AZS-u, gdzie przygotowujemy się, głównie teraz Igor jest takim oczkiem w głowie, bo to jest zawodnik ścisłej czołówki i mamy w połowie lipca mamy mistrzostwa, te Eugamesy, to jest bardzo ważne i myślę, że jest jednym z faworytów do złotego medalu, także będziemy się szykować do tych lipcowych zawodów. To jest taki cel priorytetowy w AZS-ie.
Zielona Góra to jest taki mocny, solidny ośrodek tenisa stołowego w Polsce?
Tak, bardzo solidny. Naprawdę tutaj mamy trenera Lucjana Błaszczyka, który naprawdę swoimi osiągnięciami i tym, co nam tutaj przekazuje wiedzę, naprawdę super są warunki. No i jak cały ośrodek jest bardzo dobrze też przygotowany, także tylko siedzieć i trenować.
Marcin, byłeś zawodnikiem, jesteś teraz trenerem. Czy widzisz różnicę między tymi dwiema funkcjami? To są dwa zupełne spojrzenia na te same sprawy?
Powiem tak, z jednej strony co jest minusem, że jest większy stres, ponieważ jak widzę, jak zawodnicy, których prowadzę, grają, to przeżywam większy stres niż jak sam grałem, ale z drugiej strony jest to miłe też uczucie, ponieważ w zeszłym roku już byłem na zawodach międzynarodowych z zawodnikami i fajne to jest uczucie, że pojechałem na te zawody i już nie myślałem, z kim będę grał, jaki stres, wszystkie te takie punkty, które przed zawodami mam, o której wstaję, co jemy i tak dalej, kiedy rozgrzewka, po prostu to mogłem sobie ominąć i spokojnie usiąść w tym boksie i prowadzić zawodnika. Także troszeczkę większy luz.
A to jest tak, że jak jesteś zawodnikiem, to wiesz, że jesteś odpowiedzialny tylko za siebie, jak jesteś trenerem, to jesteś też trochę odpowiedzialny za innych?
Tak, oczywiście, no bo jakby nie było, to rolą trenera jest to, żeby przygotować tego zawodnika jak najlepiej, poprowadzić go. Czasami też rozgrzać, kiedy nie ma się z kim rozgrzać. No i oczywiście też jestem pewnie rozliczany z tego, z tych wyników sportowych, także to jakaś tam zawsze presja jest, ale myślę, że naprawdę na początek to się dobrze w to wdrożyłem. Czuję, że chcę to robić, sprawia mi to przyjemność, nie męczy mnie to i daje mi też satysfakcję.
11 minut dzieli nas od godziny 22. Pod koniec dzisiejszego programu porozmawiamy jeszcze o tenisie ziemnym, a tak naprawdę powiemy o ciekawym wydarzeniu, a co najważniejsze, szczytnym celu. Środowisko sportowe wciąż jest z Kazimierzem Woźniakiem. To człowiek, który przez wiele, wiele lat był związany z zielonogórskim WOSiR-em. Po ubiegłorocznym lipcowym pikniku Razem dla Kazia teraz zaplanowano serię turniejów Grand Prix Kaziu Cup 2022. Rywalizacja toczy się w tenisie ziemnym. Pierwszy taki turniej właśnie za nami. Całość dochodu z tychże imprez będzie właśnie przeznaczona na rehabilitację pana Kazimierza, któremu no, nieszczęśliwy wypadek w maju ubiegłego roku pogrzebał wszystkie plany i marzenia. Diagnoza była okrutna, to uszkodzenie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym.
Nie spodziewałem się, że będzie tak ciężko walczyć właśnie o to wyjście z tej sytuacji, jaką się znalazłem, ale staram się jak mogę. Nie ma innego wyjścia, trzeba stanąć na nogi.
Najważniejsze, że środowisko sportowe jest z panem.
Bardzo dużo pomoc moich znajomych, przyjaciół z pracy, pana dyrektora. Nie spodziewałem się takiej reakcji, że tak bardzo to w tym kierunku pójdzie tak bardzo daleko.
Nie tylko był pan pracownikiem Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dżonkowie, ale także piłkarzem.
Dużo grałem właśnie piłkę nożną. Szóstki w Zielonej Górze. Zaczynaliśmy to jak gdyby organizować już w latach 70., 9. rok. Do tej pory grałem, dopóki mogłem, to grałem. Dopóki kolana były zdrowe, to jeszcze grałem. Założyliśmy Lubuską Ligę Odboi. Grałem też w tej lidze, to dopóki mogłem. A już jak już nie mogłem, to grałem w tenisa zimnego. Właśnie cały czas ze sportem byłem związany, bo pracowałem w ośrodku prawie 40 lat. No i lubiłem, bardzo lubiłem sport i dlatego ta praca była dla mnie przyjemnością.
Środowisko tenisowe teraz też wyciągnęło do pana rękę, bo to już nie pierwszy taki gest.
Łukasz Zamoyski prowadzi te turnieje. Moi znajomi, z którymi grałem w tenisa tyle lat, podtrzymują mnie na duchu bardzo, pomagają ile mogą. Dzięki temu myślę, że po jakimś czasie będzie no lepiej. Na pewno, że będę mógł coś zyskać z tego, że będę mógł jeździć na wózku, a może i stanąć w przyszłości.
Na czym polega pana rehabilitacja?
Ćwiczenie, bo jak gdyby uszkodzenie kręgu szyjnego C6, C7 wiąże się z tym, że kończyny górne są uszkodzone i dolne całkowicie właściwie, ale coś tam dryga. Będziemy dalej prowadzić tą rehabilitację i mam tu trzech rehabilitantów, którzy przychodzą rano, w południe i wieczorem. Staram się pobudzać te mięśnie, żeby do działania, może coś z biegiem dni coś ruszy.
Rehabilitacja jest oczywiście kosztowna, stąd między innymi te akcje skierowane właśnie, by pomóc panu.
No, niestety kosztują, nie będę mówił dokładnie ile. No, niestety no, bez pieniędzy no, nie da rady się rehabilitować.
Już były organizowane takie akcje, był piknik dla pana, teraz seria turniejów tenisa. Kto jeszcze panu pomaga w tym, by wrócił pan do sprawności?
Nie mówię o żonie, która cały czas jest przy mnie i wspomaga mi. Moja córka dużo z zakonu pracy. Pan dyrektor z załogą bardzo wspomagają duchowo. Przychodzą do mnie, odwiedzają, dzwonią. Jest to bardzo duży impuls do działania, do dalszej pracy w kierunku tym, żebym po prostu wyszedł na prosto.
Jest pan osobą bardzo dobrze znaną w Dżonkowie i nie tylko. 40 lat pracy, tak jak pan wspomina. To była praca w jakim charakterze?
Jako ślusarz, jako pracownik zaplecza sportowego. Brałem udział w przygotowaniu do zawodów. Przyjeżdżały kadry olimpijskie, w siatkówkę, w kosza, w piłkę nożną, nawet tutaj była olimpijska nasza reprezentacja kiedyś. Był Komar, był Malinowski. Byli ludzie, którzy wysoko byli w sporcie. Bo to był ośrodek przygotowań też olimpijskich. Cały czas był ten kontakt z tą czołówką krajową. To mi jak gdyby dawało siły do tego, żeby pracować tutaj. Lubiłem po prostu styczność ze sportem. To była bardzo moja cecha, która dawała mi satysfakcję z mojej pracy.
W turnieju Kazik Cup 2022 małżeńska para Lucyna i Paweł Międrkiewicz.
20 lat, kiedy tutaj współpracujemy w ogóle z całym ośrodkiem w Dżonkowie, więc dla nas Kaziu był takim dobrym duchem całego tego ośrodka, przyjacielem tenisowym, dobrym wujkiem, no bo jak jakiekolwiek były problemy, to zawsze się do niego ze wszystkim zwracaliśmy. No i bardzo często też graliśmy z Kaziem na kortach i pamiętamy zawsze jego zaangażowanie, jego dobre rady, więc nie wyobrażamy sobie po prostu, żeby nas tutaj nie było i żebyśmy nie mogli wspierać Kazia no w sposób nie tylko samymi grami i tą naszą obecnością, ale też psychicznie i mentalnie jesteśmy całą duszą i sercem z nim. Bez względu na to, jak życie się Kaziowi potoczy, mamy taką ogromną nadzieję, że wróci do gry w tenisa. Bez względu na to, czy na własnych nogach, czy to będzie wózek sportowy, to czekamy z utęsknieniem, aby znowu zacząć odbijać piłkę po prostu z naszym wspaniałym Kaziem. Siateczką tak zwaną, bo taką maksywkę między nami.
Nazywam się Piotr Defort.
Szymon Skrypak.
Gracie w turnieju Kaziu Cup. Dla pana to jest taki turniej chyba szczególny, bo pan zajmował się leczeniem pana Kazimierza.
Tak, dla mnie to jest szczególny rzeczywiście turniej. Nie wyobrażam sobie, żebym nie mógł w tym brać udziału. Pan Kaziu był też moim bardzo bliskim kolegą przed wypadkiem, w trakcie leczenia. No i oczywiście dalej staramy się go jak najlepiej wspierać, jak najlepiej potrafimy.
Jedną właśnie z form wspierania jest udział w tym cyklu turniejów. To pierwszy z czterech turniejów w 2022 roku.
Pierwszy turniej, jestem byłym zawodnikiem. Tutaj zaczynałem swoją przygodę z tenisem i pana Kazia kojarzę jeszcze z młodzieńczych lat. Zawsze przy nas był, zawsze nas wspierał, pomagał, tłumaczył. Także prawdopodobnie gdyby nie pan Kaziu, to nas by tutaj nie było.
Czy już teraz mogę od was uzyskać deklarację, że wystartujecie w kolejnych turniejach Kaziu Cup 2022?
To na pewno i nawet nie tylko 2022, ale pewnie 2023 i 2024, jeśli będzie taka potrzeba.
Światek tenisowy tutaj i też amatorski, zawodniczy w Zielonej Górze z racji że niewielu osób, które być może gra tak regularnie, jest mały, więc te wici są rozpuszczone. Doskonale wszyscy wiedzą i myślę, że z każdym kolejnym turniejem, jak zobaczą, jak rzeczywiście fajnie się tutaj można spędzić czas i pograć, to myślę, że będzie coraz więcej osób przychodzić, na pewno.
Piękosz Adrian.
Wojtek Kowalewicz.
Przede wszystkim jest to dla nas zaszczyt, że możemy tutaj się pojawić z tego względu, że gramy w dobrej wierze dla pana Kazimierza, właśnie Woźniaka. Jest to turniej, który daje nam możliwość właśnie pogrania, zebrania funduszy dla, tak jak wspomniałem, pana Kazimierza, na jego rehabilitację, żeby mógł stanąć na nogi. Całość tego wydarzenia jest dla nas przede wszystkim ważna pod tym względem, że możemy tutaj spotkać się z znajomymi, przyjaciółmi, z którymi pan Kazimierz też miał do czynienia. Niektórych nawet też uczył tenisa, z niektórymi spędzał czas poprzez obozy, półkolonie, także pan Kazimierz jest dla nas bardzo ważną osobą.
Głównie przyszliśmy tutaj pograć dla pana Kazia, żeby jakieś pieniądze się zebrały też na jego leczenie. No my z panem Kaziem nawet w przeszłości w sumie graliśmy nieraz jakieś mecze deblowe, także główny cel to jest gra po prostu dla niego i zabawa, a wynik to już tak naprawdę jest bardziej drugorzędną sprawą.
Paweł Miętrkiewicz.
Dla mnie to jest bardzo szczególne wydarzenie, ponieważ Kaziu to był mój pierwszy trener. Tata mnie przyprowadził do niego na jego prywatną posesję i on mnie uczył pierwszych uderzeń w tenisa. Minęło 20 ponad lat, jak żeśmy na tej hali wspólnie, można powiedzieć, działali, trenowali, bawili się. Osobiście bardzo przeżywam sam udział tutaj, tak? Pomijając sytuację, która się wydarzyła w życiu Kazia. Więc trzymam mocno kciuki za niego, że ten mecz też wygra.
My także trzymamy kciuki za pana Kazimierza, życzymy dużo zdrowia i życzymy oczywiście powrotu do sprawności. Już tylko patrzę na nasz radiowy zegar, niecałe 3 minuty dzielą nas od godziny 22. To był magazyn sportowy Radia Zachód za wspólnie spędzoną prawie godzinę. Dziękuję, Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.